Słowo Boże, którym chciałbym się dzielić, w jakiś sposób zostało wywołane już wcześniej, bo jak pamiętacie, ci, którzy byliście w środę, zacząłem mówić na temat modlitwy Ojcze Nasz. Zacząłem w pewien sposób wyjaśniać tę modlitwę, dlatego że uważam, że to nie była tylko regułka dana dla apostołów, aby oni na pamięć ją wypowiadali, tak jak dzisiaj cały świat chrześcijański, ale w tej formule, w tej modlitwie był zawarty styl, charakter każdego jednego chrześcijanina. I myślę, że gdyby udało nam się w 100% wypełnić to, co zawiera modlitwa Ojcze Nasz, byłbym przekonany, że dzisiaj współczesny świat byłby dużo dalej, byłby w całkiem innym miejscu, świat chrześcijański oczywiście, w jakim jest. Ale drodzy bracia, drogie siostry, mówiłem na temat pierwszego, właściwie drugiego słowa, które brzmi nasz. Mówiłem Ojcze Nasz i mówiłem o tym, że to słowo nasz sugeruje, że my mamy rodzinę. To słowo nasz sugeruje, że nie jesteśmy sami na ziemi, że nie mamy żyć jak indywidualiści, że nie powinniśmy żyć tylko i wyłącznie tak, jak my uważamy. Nie powinniśmy tylko i wyłącznie koncentrować się na swoich potrzebach i na swoich troskach, ale musimy pamiętać o tym, że mamy chrześcijańską rodzinę, która bardzo często potrzebuje naszej pomocy, bardzo często potrzebuje naszej modlitwy, naszego wsparcia, bardzo często chce, abyśmy przyszli im pomogli, bardzo często chce nas też czegoś nauczyć. I drodzy bracia, drogie siostry, mówiłem o tym, że chciałbym przejść do Starego Testamentu, tym bardziej, że lubię Stary Testament. Może niekoniecznie chcę głosić nieraz ze Starego Testamentu, bo powiem, że mi zawsze brakuje czasu. Te historie wymagają dużo czasu, aby o nich mówić. I dzisiaj też absolutnie nie ma takiej możliwości, abym wyciągnął wszystko to, co chcę z tej historii, którą za chwilkę będę się dzielić, abym wyciągnął. Ale wierzę w to mocno, że na pewne elementy chciałbym zwrócić naszą uwagę. Słowo Boże jest zapisane w drugiej księdze Kronik i chciałbym przeczytać kilka fragmentów, kilka wersetów, dlatego że polecam nam tą historię, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy w swoich domach przeczytali całą tą historię. Kilka rozdziałów, które mówią na temat jednego z nielicznych królów, którzy podobali się Bogu. W królestwie Judy i w królestwie Izraela było dużo różnych królów i większość z nich to, co robiła, to się Bogu nie podobało. Większość z nich to, co czyniła, to było złe w Bożych oczach. I nieliczni, tylko o nielicznych Boże Słowo mówi, że to, co oni robili, to się podobało Bogu i Bóg za tym stał. I jednym z tych królów, drodzy bracia, drogie siostry, jest Jehoszafat. To jest król, od którego myślę, że my dzisiaj możemy wiele się nauczyć, pod warunkiem, że chcemy się nauczyć, bo to jest zawsze ten klucz, to są zawsze te drzwi, które pierw my musimy otworzyć. I Boże Słowo mówi w drugiej księdze Kronik, w 17 wersecie, przeczytam druga księga Kronik, 17 werset, od drugiego wersetu czytamy takie słowa. Rozmieścił on wojsko po wszystkich warownych grodach judzkich i ustanowił namiestników ziemi judzkiej oraz w miastach efraimskich, które zdobył Asa jego ojciec. Chcę powiedzieć przy tej okazji, być może gdzieś w przyszłym roku wrócę do króla Asy, ale jego ojciec, król Asa, to też był król, który podobał się i to, co robił, to się podobało Bogu. Ale król Asa w pewnym momencie postanowił iść własną drogą. I w pewnym momencie czytamy, że przestał podobać się Bogu, przestał robić to, co podobało się Bogu. I Boże Słowo mówi, że bardzo źle skończył. Mimo tego, że Bóg dotknął go chorobą, aby on się upamiętał, czytamy, że król Asa się nie upamiętał i umarł w swojej chorobie i nie podobał się Bogu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to też jest bardzo ważne, drodzy bracia, drogie siostry, bo nie początek zbawia, on jest bardzo ważny, ale nie początek zbawia, ale zbawia koniec. ale zbawia koniec. Jedna z moich ulubionych pieśni ze śpiewników pielgrzyma, którą śpiewamy, wierzyć mię, Panie, ucz. Czwarta zwrotka mówi, wierzyć mię, Panie, ucz i spraw, abym mógł wytrwać do końca. Abym mógł wytrwać do końca. Dlatego, że dzisiaj wiele ludzi również ma dobry początek, ale niestety później skręcają w nie w odpowiednie uliczki, w nie w odpowiednie drogi i źle kończą. I taki był ojciec Królasa, ojciec króla Jehoszafata. I czytamy dalej w tym 17 rozdziale, 3 werset, co mówi Bóg, co mówi Boże Słowo na temat Jehoszafata. I był Pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów, ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. Toteż Pan wzmocnił władzę królewską w jego ręku i wszyscy Judejczycy składali daniny Jehoszafatowi. Miał on wielkie bogactwo i sławę. To jest mniej więcej coś, za czym dzisiaj większość ludzi goni. Chcą mieć sławę i chcą mieć bogactwo. I wiele ludzi próbuje gdzieś zdobyć to we własny sposób. Czytamy, że to wszystko dzięki temu, że Jehoszafat był posłuszny Bogu, wypełniał Boże przykazania. Czytamy, że Bóg był z Jehoszafatem i to wszystko jemu dał. Dlaczego? Dlatego, że dla Jehoszafata bogactwo i sława nie były najważniejsze. Ja nieraz tak sobie zastanawiam się, moi kochani, i myślę, to taka abstrahuję od słowa, które chcę dzisiaj głosić, ale zastanawiam się, dlaczego dzisiaj Bóg tak wielu ludziom nie daje pewnych rzeczy, które one tak mocno pragną. I jestem przekonany, że nie daje dlatego, że wie, bo Bóg nas zna doskonale, że te rzeczy są dla nas najważniejsze i one odgrywają najważniejszą rolę w naszym życiu. On znał serce Jehoszafata. I kiedy przeczytacie całą historię o Jehoszafacie, to przekonacie się, że on naprawdę miał wszystko i był potężnym królem. Ale dla niego nigdy te rzeczy nie były najważniejsze. Nigdy. I czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, kiedy otworzymy 20 rozdział, ja nie mam czasu, aby przeanalizować to, dlaczego podobał się Bogu, tak? Może kiedyś będę miał okazję, aby powiedzieć, co my dzisiaj powinniśmy, jaka nasza dzisiaj postawa powinna być, aby się podobać Bogu. Ale wierzę w to mocno, że kiedy słuchamy kazań, kiedy słuchamy to, co bracia głoszą, to wiele prawdy już wiemy i myślę, że o wielu rzeczach już wiemy, co to znaczy podobać się Bogu. Kto się podoba Bogu? Bogu podobają się ludzie, którzy posiadają wiarę. A wiarę się nabywa z czytania i ze słuchania Bożego Słowa. To taka najkrótsza definicja, co to znaczy podobać się Bogu. Nieraz mnie ludzie pytają, no ale co to znaczy podobać się Bogu, pastorze? Czy to znaczy, że ja muszę chodzić do kościoła? Czy ja muszę, nie wiem, szatę jakąś nałożyć, cokolwiek zrobić? Zawsze odpowiadam w jednakowy sposób. Boże Słowo mówi, że podobają się Bogu ludzie, którzy posiadają wiarę. A wiara bierze się z czytania i ze słuchania Bożego Słowa. Jeżeli nie czytamy i nie słuchamy Bożego Słowa, chcę wam powiedzieć, że nie ma możliwości, aby przypodobać się Bogu. Możemy dać dużo pieniędzy na tacę, możemy nałożyć piękną maskę intelektualną, kulturalną, możemy, nie wiem, chodzić na wszystkie spotkania do kościoła, możemy uczestniczyć, nie wiem, we wszystkich humanitarnych akcjach na ziemi. Jeżeli nie czytamy, nie słuchamy Bożego Słowa, nie możemy się podobać Bogu. Tak mówi Boże Słowo. Tak mówi Boże Słowo. I to nie jest kwestia, z którą można dyskutować. Ja nieraz po prostu jestem wstrząśnięty, jak widzę, jak ludzie próbują dyskutować z tym, co mówi Boże Słowo. Człowiek wierzący nie może dyskutować z Bożym Słowem. Albo je wypełnia, albo je nie wypełnia. I drodzy bracia, drogie siostry, Jehoszafat podobał się Bogu. I 20 werset, 20 rozdział, kilka wersetów chciałbym tutaj tylko przeczytać. Mówi tak, od drugiego. I przyszli posłańcy do króla Jehoszafata i z doniesieniem. Ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu, i oto są już w Hasen Tamar, to jest w Engedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się, postanowił zwrócić się do Pana, ogłosił też post w całej Judei. Zebrali się wszyscy Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jerozolemu w świątyni pańskiej przy nowym dziedzińcem, i rzekł: Panie Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów, w Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim? I tak dalej, i tak dalej. Pozwólcie, że nie będę czytał. Polecam przeczytać to w domu. 12 werset mówi tak. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. I wtedy Bóg posłał słowo, 15 werset. Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jerozolemu, i ty, królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Chciałbym na samym początku, drodzy bracia, drogie siostry, powiedzieć, że bardzo często to, co złego się w naszym życiu dzieje, my próbujemy walczyć z tymi rzeczami na własny sposób i w swój znany sposób, bardzo często posługując się ziemskimi sposobami. I to jest największy błąd, kiedy chrześcijanin próbuje zaczynać walczyć, że tak powiem, po ziemsku. Kiedy czytamy historię o Jehoszafacie, chcę wam powiedzieć, że kiedy będziecie czytać ją, to przekonacie się, że Jehoszafat miał wielką armię. Miał potężną armię. Ale kiedy dowiedział się, kiedy przyszli posłańcy i kiedy dowiedział się, że uderzy na niego inna armia, to ta, o której posłańcy przynieśli armia, była dużo potężniejsza jeszcze od Jehoszafata. To jest bardzo ważne w kontekście tego, co później też będziemy mówić. Czytamy, że Jehoszafat był, że tak powiem, u kresu swojego szczęścia. On właściwie był w takim momencie, gdzie miał sławę, gdzie miał pieniądze, gdzie miał bogactwo, gdzie miał szacunek, gdzie był po prostu królem Alfą i Omegą i gdzie się nie ruszył, to właściwie był uznawany za wielkiego króla. Osiągnął, że tak powiem, szczyt tego, co nie jeden człowiek marzyłby w ówczesnych czasach, a też i we współczesnych czasach. I czytamy, że kiedy tak sobie już wygodnie siedział, kiedy już był taki szczęśliwy, kiedy już był taki zadowolony, to wtedy przyszli posłańcy i przynieśli jemu bardzo złą wiadomość. Przynieśli mu wiadomość na tyle złą, że czytamy, że król Jehoszafat się przestraszył. On się przestraszył, drodzy bracia, drogie siostry. To oznacza, że zląkł się tego, co usłyszał. Czy miał powody, aby się przestraszyć? Miał wszystko, był najbogatszy, miał pieniądze, miał wielką armię. Ale mimo tego wszystkiego Boże Słowo mówi, że Jehoszafat się okrutnie przestraszył. Zląkł się niesamowicie. I czytamy, Boże Słowo mówi, że kiedy zląkł się, kiedy przestraszył się tego, co nagle zaskoczyło jego, postanowił zwrócić się o pomoc do Pana. On nie zwrócił się do swoich sąsiadów, on nie zwrócił się do innych narodów, on nie zwrócił się gdzieś tam do jakiegoś innego wojska, do innego króla o pomoc, chociaż żaden by jemu nie odmówił, bo się jego bali. Ale czytamy, że Jehoszafat pierwsze co zrobił, zwrócił się do swojego Pana o pomoc. Po drugie, czytamy, moi kochani, że Jehoszafat ogłosił post. On ogłosił post. I to nie był tylko jego post, ale ogłosił post dla wszystkich ludzi. Mało tego, czytamy, że kiedy ogłosił ten post, to zebrał wszystkich ludzi, którzy byli w całym królestwie, dzieci, synów, matki, ojców, córki, wszystkich zebrał i zaczął, pierwsze co oznajmił, jaki jest problem i zaczął wyznawać Boga. I zaczął wyznawać, kim jest Bóg w jego życiu. Kim Bóg jest w jego życiu. Zwróćcie uwagę, że wyznaje to w sytuacji, kiedy był zagrożony. Być może jego ludzie, którzy donieśli mu o tym, może mówili, jejku, zamiast nasz król szykować się na wojnę, zamiast rozmawiać, pertraktować z innymi królami, zamiast może budować jakieś warownie, to on po prostu wyznaje, kim jest Bóg. No przecież my dobrze wiemy, kim jest Bóg. Ale czytamy, że król Jehoszafat, mimo tego, że mógł użyć całkiem innych środków, mimo tego, że mógł wystąpić ze swoją armią, stanąć do walki, czytamy, że zwrócił się do Pana i zaczął wyznawać, kim jest Bóg w jego życiu i w życiu jego królestwa i narodu. To jest bardzo ważne. I czytamy, że ogłosił post. Najprawdopodobniej inni królowie na jego miejscu by się zbroili, a on ogłosił post. Wyznawał, kim jest Bóg. W tych wyznaniach, kiedy będziecie czytać, przeczytacie też, że nie wyznawał to, kim on jest dzisiaj, ale przypominał też, co Bóg uczynił już w jego życiu i w życiu jego narodu. To jest też bardzo ważna rzecz. Czy nie Ty, siódmy werset, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego, na wieki? Wspomina to, co Bóg uczynił. Głośno wspomina przy wszystkich, którzy byli na dziedzińcu i tego słuchali. I kiedy skończył mówić na temat, kim jest Bóg, kiedy skończył przypominać, co Bóg uczynił już w życiu jego i jego królestwu, to czytamy, że 12 werset mówi, jesteśmy bezsilni wobec sytuacji, która nastała. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwrócone są na Ciebie. Kiedy patrzę na króla Jehoszafata, to powiem wam, że chciałbym, aby w naszym życiu pojawiała się właśnie taka postawa, jaka była u króla Jehoszafata. To jest postawa, od której my się bardzo wiele możemy nauczyć, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele. Bardzo często ty i ja jesteś takim Jehoszafatem w swoim życiu. Jesteś królem w swoim życiu. Bardzo często jesteś głową domu swojego. Tu zwracam się szczególnie do mężczyzn, do braci. Jesteśmy bardzo często w roli, w pozycji, może dzisiaj nie lubimy tego słowa, bo król nam się kojarzy z kimś bardzo wielkim, ale gdzieś tam w tej swojej rodzinnej społeczności jesteś bardzo często robisz za króla. Bardzo często w swojej sytuacji tej domowej, w pracy, bo od Ciebie bardzo wiele zależy. I wokół Ciebie są też ludzie. I na samym początku chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, którą ja często o niej mówię. Drodzy bracia, drogie siostry, jeszcze raz przypominam sobie i nam wszystkim. Diabeł nigdy nie przychodzi do naszego życia wtedy, kiedy jest źle. Ale przychodzi wtedy, kiedy jest bardzo dobrze. Diabeł zawsze szykuje armię przeciwko nam, taką, która będzie mogła nas przestraszyć i zabić naszą wiarę. Kiedy diabeł uderza, nigdy nie używa półśrodków i nigdy nie używa malutkich jakichś elementów do ataku, ale uderza wszystkim, czym ma i wszystko, co przygotował na ciebie i na mnie. To jest ważne, abyśmy pamiętali o tym. Dlaczego? Dlatego, że jak widzę nieraz wielu chrześcijan, w jaki sposób żyją, Wydaje mi się, że złapali już Pana Boga za nogi i właściwie to teraz to już wow, no teraz to nawet ja mogę nauczać wszystkich innych w koło. Ja chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, czujni musimy być wtedy, kiedy w naszym życiu wszystko jest bardzo dobrze. Czujni musimy być wtedy, kiedy w naszym życiu zaczyna się wszystko dokładnie, bardzo dobrze układać. Kiedy pomyślność zaczyna gościć w naszym domu, to z jednej strony się ciesz, ale z drugiej strony zbrój się. Zbrój się, czytaj Boże Słowo, zdobywaj ten pancerz chrześcijański, o którym, tą zbroję Bożą, o której jest mowa w liście do Efezjan w ostatnim rozdziale. Dlatego, że najprawdopodobniej diabeł szykuje już na ciebie bat. Dlatego, że jemu się nie podoba to, że ty i ja jesteś szczęśliwy. Jemu nie podoba się to, że ty nagle zostałeś uwolniony od jakichś może nałogów. Jemu się nie podoba to, że nagle ludzie patrzą na ciebie i widzą kogoś innego jak do tej pory. Jemu się to nie podoba. I zrobi wszystko, aby odwrócić tę sytuację. Jemu się nie podobało to, że Jehoszafat był zadowolonym człowiekiem. Jemu się nie podobało to, że Jehoszafat podobał się Bogu. Jemu się to okrutnie nie podobało. I kiedy wydawało się, że nic nie może zaskoczyć Jehoszafata, tak często nam się, drodzy bracia, drogie siostry, wydaje, że nas już nic nie może zaskoczyć, bo my już mamy taką pozycję, my już mamy zdrowie jak koń, my już mamy tyle pieniędzy na koncie, my już w ogóle jesteśmy tak usadowieni, a może nic z tych rzeczy nie mamy, ale mówimy, tak dobrze się psychicznie czuję, jestem taki w środku szczęśliwy i wielki, to chcę wam powiedzieć, że właśnie bardzo często w tych momentach przychodzi zaskoczenie. I nagle jest uderzenie. I co my wtedy robimy, drodzy bracia, drogie siostry? Chcę wam powiedzieć, że Jehoszafat zląkł się. Wow, niesamowite, co nie? Jak człowiek wierzący może się przestraszyć? No, czy to jest możliwe, że człowiek wierzący, kiedy wszystko ma, kiedy takie Boże błogosławieństwo spływa na niego, może się przestraszyć? Tak, ja chcę wam powiedzieć, że jak najbardziej. Dopóki żyjemy na tej ziemi, żyjemy w ludzkim ciele i niejednokrotnie przestraszysz się tego, co diabeł postawił na twojej drodze. Dlatego, że on jest wielki. Nie wolno pomniejszać jego roli w całym chrześcijańskim królestwie. To jest anioł, który został strącony z nieba. To jest anioł, który chciał być równy Bogu. A więc masz jak najbardziej rację i masz możliwość tego, że się przestraszysz. I to nie jest tragedia, drogi bracie, droga siostro, że ty się przestraszyłeś, że ja się przestraszyłem w danej sytuacji. Nawet powiem, że dobrze, bo nieraz to powoduje, że my sobie zdajemy sprawę z tego. Pamiętacie, jak mówiłem o Elizeuszu, o jego słudze, kiedy przyszli wojownicy, otoczyli miejscowość, w której żył Elizeusz i całe wojsko król wysłał po to, żeby złapać jednego człowieka. I pamiętacie, kiedy Elizeusz, kiedy sługa wyszedł i powiedział: Panie, tyle wojska jest na zewnątrz. To pamiętacie, co Elizeusz powiedział? On nie bagatelizował tego. On nie mówił: a co ty się przyjmujesz jakimś tam wojskiem? Nie. On powiedział: tak. Bardzo wielu jest na zewnątrz, tych wszystkich, którzy chcą nas zniszczyć, zabić, złupić, zabrać, okraść ze wszystkiego. Ale dużo więcej jest tych, którzy są z nami. Drodzy bracia, drogie siostry, masz rzeczywiście, możesz się przestraszyć, ale chcę ci powiedzieć, że to nie jest koniec. Źle jest, kiedy my damy się tak zastraszyć, że praktycznie nic już ze swoim życiem nie jesteśmy w stanie zrobić. Ja lubię swoje hasło, które często powtarzam. Nic się nie zmieni, jeżeli nic nie zmienisz. Nic się nie zmieni, jeżeli nic nie zmienisz. I czytamy, że Jehoszafat to, co zrobił, to postanowił zwrócić się do Pana. To była pierwsza rzecz, którą Jehoszafat zrobił. On miał wiele różnych możliwości, które mógł pierw zrobić. Mógł wysłać posłańca, mógł pertraktować z królem jakimś, mógł zbierać armię, mógł się zbroić. Wiele różnych rzeczy mógł zrobić. Ale pierwszą rzeczą, którą zrobił Jehoszafat, mimo swojej władzy, mimo swojej wielkości, mimo swojej potęgi, zwrócił się do Pana. Co my robimy, drodzy bracia, drogie siostry, kiedy w naszym życiu pojawi się diabeł, kiedy próbuje nas zniszczyć, kiedy próbuje nas zaatakować w różny sposób? Co my robimy, kiedy w naszym życiu pojawi się choroba? Co my robimy w naszym życiu, kiedy pojawi się w naszym życiu problem małżeński, rodzinny? Co my robimy, kiedy pojawi się problem, nie wiem, materialno-fizyczny? Co my wtedy robimy na dzień dobry? Ja chcę nam powiedzieć, że to, co powinniśmy pierw zrobić, to zwrócić się do Pana. Nasze kolana powinny się ugiąć w tym momencie. Przede wszystkim te duchowe, a jak można to i cielesne też. I zawołać do Pana. Czy tak robimy? Czy czasami nie jest tak, że próbujemy rozwiązywać nasze problemy i nasze troski w ziemski sposób? Bardzo często szukając winnych w koło jeszcze. I zamiast wychodzić z kryzysu, to jeszcze bardziej się pogłębiamy w tym kryzysie. Drugą rzeczą, którą zrobił król Jehoszafat, ogłosił post. Ogłosił post. Drodzy bracia, drogie siostry, kiedyś przyszli uczniowie do Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus mówił, że trzeba pościć. I mówił, że niektóre rzeczy nie są w inny sposób do rozwiązania, jak tylko poprzez modlitwę i post. Kiedy ostatni raz pościłeś w związku ze swoimi problemami i troskami? Kiedy ostatni raz pościliśmy? Kiedy ostatni raz poświęciliśmy Bogu nie 40 dni, żeby wszyscy wkoło widzieli, jak ja schudłem, bo ja tak poszczę. Ale kiedy ostatni raz poświęciłeś Bogu 2-3 godziny, nie pijąc, nie jedząc, tylko po prostu myśląc i rozmyślając o Bogu, stawiając się z zadanym problemem, zadanym kłopotem, zadaną osobą. Post. Post ma wielką moc. Dzisiaj ludzie często są przyzwyczajeni, jak pastor ogłosi post, to będziemy pościć. Pastor od czasu do czasu ogłasza post, tylko tyle, że to nie zawsze jest tak, że my możemy zrealizować ten post. Żyjemy w czasach, kiedy pracujemy, kiedy wykonujemy różne zadania. I to nie jest tak możliwe, że ja sobie dzisiaj powiem, będę pościć i koniec. Ale kiedy ty postanowisz, że będziesz pościć, to możesz to zrobić w takim momencie, kiedy on jest odpowiedni dla ciebie. Kiedy nic ani nikt nie przeszkodzi ci w tym poście. Tylko i wyłącznie twoja chęć będzie się liczyć. Kiedy ostatni raz pościliśmy, drodzy bracia, drogie siostry? Po trzecie, to co zrobił Jehoszafat. Wyprzedzam troszkę fakty. Ale on zgromadził wszystkich. Czytamy, że wszyscy przyszli. Dzieci, żony, mężowie, rodziny. Wszyscy przyszli i on im opowiedział, jakie jest zagrożenie. On im powiedział, jakie jest zagrożenie. Wiecie, ten punkt powiem, że najbardziej dzisiaj jest widoczny we współczesnym świecie. Kiedy my mamy problemy i troski, to my się po prostu izolujemy. Kiedy my mamy problemy i troski, to my się po prostu zamykamy. Kiedy my mamy problemy i troski, to my najczęściej schowalibyśmy się i nikomu nic nie chcemy powiedzieć. Ja już nie wspomnę, jeżeli ktoś jeszcze za tym zaczyna kłamać i mówi, że o, aleluja, pastorze, wszystko jest dobrze. Bo to już jest w ogóle wielka porażka. Drodzy bracia, drogie siostry, w środę mówiłem na temat chrześcijańskiej rodziny. Ta chrześcijańska rodzina jest po to, aby nieść cię na rękach modlitwy, wtedy, kiedy ty i ja tego potrzebuję. Kiedy my mamy problemy i troski, to przede wszystkim nasi najbliżsi powinni o tym wiedzieć, po to, aby wstawiać się za nami, po to, aby wołać o nas, po to, aby nieść nas na rękach modlitwy. Dlaczego chcemy być sami? Dlaczego chcemy dopuszczać do momentu, że musimy później bardzo często w tej samotności zjechać na samo dno, po to, aby znowu się odbić i zaczynać od zera, od początku wszystko. Dlaczego? Drodzy bracia, drogie siostry, król Jehoszafat, ja postaram się, żebyśmy na moment znaleźli się w ciele Jehoszafata. Jestem królem. Wszyscy wkoło mnie znają. Widzą, że ja wszystko mam, że jestem silny, że jestem poważny. Szanują mnie, boją się być może nawet mnie. Mają respekt przede mną. Wypracowałem to wszystko. I jak ja teraz stanę przed zwykłymi ludźmi, którzy bardzo często są w dużo gorszej sytuacji ode mnie i ja im powiem, że ja się czegoś boję? no to wiecie co będzie? Przecież ja stracę autorytet. Już nikt więcej mi nie zaufa. Powiedzą, to ten król też taki słaby. To jest bardzo często nasze współczesne myślenie. Nam się wydaje, że kiedy my nie będziemy mówić o naszych problemach i troskach, że my to ukryjemy, to my w oczach ludzkich nie upadniemy. Ale chcę wam powiedzieć, że wcześniej czy później ludzie zauważą to. Król Jehoszafat nie bał się o swoją pozycję. On, tak jak powiedziałem na początku, dla niego pewne rzeczy nie miały żadnej wartości. To, co dla ludzi miało wartość, dla niego to nie miało wartości. On wiedział, że najważniejsze jest stawiennictwo. On wiedział, że chrześcijańska rodzina, modlitwa braci i sióstr jest najważniejsza. Ważniejsza od pieniędzy, ważniejsza od sławy, ważniejsza od jego armii, która była potężna. On doskonale sobie zdawał z tego sprawę. Czy wiesz, że dzisiaj w każdym problemie, w każdej trosce, w każdej chorobie najważniejsza jest modlitwa twojego brata i twojej siostry? Bo kiedy ty nie będziesz w stanie nieść tego, to oni będą to nieść. Ale oni nie będą mogli tego nieść, jeżeli nie będą o tym wiedzieć. Jeżeli ty to ukryjesz. W jaki sposób ja mogę modlić się dzisiaj o kogoś, jeżeli ja nie znam jego problemów i jego trosk? Pozory? Pozory mylą. Już opowiadałem wam kiedyś o mieście Nain z Nowego Testamentu. Nain, które tłumacząc brzmi szczęśliwe, miasto szczęśliwe. Ale kiedy Jezus Chrystus przyszedł tam, czy tam było szczęście? Nie, tam był płacz. Matka żegnała swojego syna jedynego. Wdowa, Boże Słowo mówi, a więc straciła po raz kolejną osobę. Pozory mylą, drodzy bracia, drogie siostry. To, że dzisiaj ładnie wyglądam, mam garnitur, buciczki, krawacik, jestem uśmiechnięty, wcale nie musi oznaczać tego, że w moim sercu i życiu nie ma problemów, z którymi się borykam. Ale jeżeli będziesz mnie oceniał po wyglądzie, nigdy się nie dowiesz o tych problemach. Ale jeżeli ja wyrażę je, jeżeli ja ci powiem, to ty będziesz zobowiązany do tego, aby nieść je na rękach modlitwy. I Boże Słowo mówi, że tam byli wszyscy, tam nie byli wybrani, tam nie byli tylko ci, którzy w jakiś sposób zasługiwali na to. Ale Boże Słowo mówi, że były nawet dzieci. Czy twoje dzieci wiedzą, jakie ty masz problemy? Czy twoje dzieci wiedzą, z czym ty jako rodzic musisz się borykać? Czy tobie się wydaje, że twoje dzieci to jeszcze takie malutkie, takie niekumate? Dzieci nieraz więcej wiedzą, jak my dorośli. I zaczyna wyznawać, Jehoszafat zaczyna wyznawać, kim jest Bóg. Co my robimy? Czy my wyznajemy, kim jest dla nas Bóg? Drodzy bracia, drogie siostry, dużo łatwiej nam się wyznaje, kim jest dla nas Bóg, jak wszystko wokół nas jest alleluja. No wtedy mówi, o jaki Pan wielki, jaki Bóg dobry, jaki potężny, miłościwy i tak dalej, i tak dalej. Ale czy jesteś gotowy wyznawać Boga wtedy, kiedy w twoim życiu się wszystko wali? I chcę wam powiedzieć, że Jehoszafat celowo to zrobił. Zebrał wszystkich i przed wszystkimi wyznawał, kim jest Bóg. Aby jeszcze raz uświadomić, aby jeszcze raz przypomnieć, aby jeszcze raz tak mocno odbić to piętno w sercu swoim i wszystkich, którzy go słuchali, kim jest Bóg. Aby utwierdzić wiarę, którą mieli. Bo tą wiarę mieli, drodzy bracia, drogie siostry. Widzicie, że bardzo często nam potrzeba takiego utwierdzenia, potrzeba nam takiego wyznawania właśnie w tych trudnych chwilach, kim jest Bóg, aby nasza wiara została utwierdzona. Aby to, co diabeł próbuje poprzez zastraszenie nas, okraść nas z tego, aby właśnie w tych momentach wyznawać, kim jest Bóg. Bóg lubuje się w tym, kiedy my wyznajemy, kim On dla nas jest. Ale lubuje się wtedy, kiedy my to wyznajemy w chwilach zagrożenia. Bo wtedy w sposób praktyczny widać, czy my tak uważamy, czy są to tylko i wyłącznie słowa. Gdyby Jehoszafat, dla Jehoszafata były to tylko słowa, jakieś slogany, on by teraz w tym momencie tego nie robił. Ale dla Jehoszafata to była niesamowita wartość. Mało tego, że on wyznawał, kim jest dla niego Bóg, kim dla jego narodu jest Bóg. Ale Boże Słowo mówi, że on jeszcze przypomniał, co Bóg uczynił w jego życiu już i w jego narodzie. Wiecie, jak dobrze jest, kiedy my mamy pakiet świadectw na swoich plecach, kiedy Bóg atakuje, diabeł atakuje nas, przychodzi, dotyka nas, różne nieszczęście, kłopoty, a nieraz i nie diabeł, tylko po prostu konsekwencje naszego życia. Jasno sobie też powiedzmy o tym. Wiecie, jak dobrze jest, kiedy my możemy sobie przypomnieć wtedy, co Bóg uczynił, że Bóg już w podobnej sytuacji wyratował nas. Jak dobrze jest, kiedy chory człowiek może wyznawać, powiedzieć: Boże, jestem dzisiaj chory, umierający, ale wyznaję, że Ty jesteś moim lekarzem, wierzę w Ciebie. Pamiętam, jak w zeszłym roku, czy 5 lat temu uzdrowiłeś mnie z tej i z tamtej choroby. Jak dobrze jest, kiedy my, mając problemy, nie wiem, natury materialnej, możemy powiedzieć: tak, jestem pod ścianą teraz, tragedia, wszystko się wali. Ale wyznaję Ciebie jako tego, który może, bo pamiętam, jak parę lat temu byłem w dużo gorszej sytuacji i w tak cudowny sposób uratowałeś mnie. Uczniowie byli świadkami nakarmienia 4000, 5000 ludzi. Siedli na łódź i nagle zaczęli debatować, że oni chleba nie mają, że oni tacy głodni będą. Ojej, nie zjedzą kolacji, tragedia będzie. Pamiętacie, co Jezus Chrystus im powiedział? Czy wy nie pamiętacie 4000 ludzi? Czy wy nie pamiętacie 5000 ludzi? Czy wy o tym nie pamiętacie? Przecież tam byliście, uczestniczyliście, podawaliście mi ten chleb, zbieraliście okruchy. Drodzy bracia, drogie siostry, ważne jest, abyśmy pamiętali, co Bóg czyni w naszym życiu i abyśmy mówili o tym, bo za każdym razem, kiedy mówisz świadectwo, co Bóg uczynił w twoim życiu, utwierdzasz to w swojej głowie i to pozostaje. A kiedy przyjdzie czas, będziesz mógł po to sięgnąć, aby utrzymać swoją wiarę. Czytamy, że Jehoszafat to zrobił. Przypomniał to, kim Bóg jest dzisiaj dla nich i przypomniał, kim Bóg był dla nich i co uczynił już w ich życiu. I ktoś by mógł powiedzieć: wow, po takiej modlitwie to Jehoszafat, to teraz to już taka moc tam popłynęła. Wiecie, co stało się po tym wszystkim? 12 werset, o czym mówi? Myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko tobie, nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze zwrócone są na Ciebie. Tam nie było od razu widoczne zwycięstwo. Ale czytamy, że to, co Jehoszafat, drodzy bracia, drogie siostry, na końcu wypowiedział, mówi: mimo tego, że wyznaliśmy, mimo tego, że post jest, mimo tego, że zwróciliśmy do Ciebie się, jesteśmy bezsilni i nie wiemy, co robić. Ale nasze oczy ciągle są zwrócone na Ciebie. Czy czasami nie jesteśmy niejednokrotnie w takiej sytuacji, że być może zrobiłeś tak wiele i ciągle nie wiesz, co dalej? Gdzie są zwrócone twoje oczy? W którym miejscu są twoje oczy, drogi bracie, droga siostro? Czy te oczy są zwrócone na Pana? Czy te oczy już zaczynają szukać ludzkich rozwiązań? Tak ważne jest, abyśmy byli świadomi tego. I po tym wszystkim nagle Bóg przemawia przez człowieka i mówi: słuchajcie, to nie jest wasza wojna, to jest moja wojna. O, jak dobrze, kiedy my możemy usłyszeć w swoim życiu takie słowa. Danielu, to nie jest choroba, z którą ty masz walczyć, ale to jest choroba, z którą ja będę walczył. To nie jest problem twój, ale to jest problem mój. To nie jest sytuacja, z którą ty masz się zmagać, ale to ja będę się zmagać. Pamiętacie, ostatnim razem mówiłem wam, jak ważne jest, żebyśmy uświadomili sobie, że Jezus Chrystus na krzyżu umarł za wszystko, z czym my dzisiaj się stykamy. I nic nie może zrobić, aby odmienić tego. Jedyne co, to wziąć tą łaskę, która z tego krzyża ciągle płynie. I zaufać Jezusowi Chrystusowi. Wypełnić to, co do nas należy, a walkę i bitwę zostawić naszemu Panu. Jak często my chcemy za Niego walczyć. Jak często nam się wydaje, że my mamy moc. Drodzy bracia, drogie siostry, nie czytałem końca tej historii. Tam jest mnóstwo fantastycznych rzeczy jeszcze podanych. Tam jest słowo do muzyków, do tych, którzy grają i śpiewają. To tam właśnie między innymi na czele wojska Jehoszafat postawił nie najbardziej uzbrojonych, ale postawił ludzi, którzy śpiewali i chwalili Boga. I w momencie, kiedy zaczęli śpiewać i chwalić Boga, to wydarzył się cud, który Bóg im obiecał. Bo oni w ogóle nie przystąpili do walki. To jest niesamowite. Nie będę tego opowiadał. Poczytajmy sobie tą historię. Drodzy bracia, drogie siostry, kończąc, co robisz, kiedy masz problem w swoim życiu? Boisz się? Chcę ci powiedzieć, że to jest jak najbardziej ludzka i wcale nie jest taka zła ta sytuacja, kiedy się boisz. Ale co robisz dalej? Bo tam się zaczynają schody. Czy zwracasz się do Pana? Czy pościsz? Czy twoi bliscy wiedzą, w jakiej ty jesteś sytuacji? Czy jesteś gotowy wyznawać i pamiętać, co Bóg uczynił w twoim życiu? To jest ważne. I gdzie są zwrócone twoje oczy? Chcę zostawić nas z tym słowem, drodzy bracia, drogie siostry. Chciałbym, abyśmy mieli pewne narzędzia, które być może potrzebne są w naszym życiu. Abyśmy wiedzieli, jak postąpić, jak posłużyć się Bożym Słowem. Uczmy się od najlepszych. Uczmy się od Jezusa Chrystusa. Ale uczmy się też o tych, o których Biblia mówi, że podobali się Bogu. Jehoszafat podobał się Bogu do końca. To był niesamowity król. To był król, który powołał sędziów. On był niesamowicie uczulony na temat sprawiedliwości. Jak poczytacie całą historię, kilka rozdziałów, to zobaczycie. Był niesamowity człowiek. On się podobał Bogu. Ja wierzę w to mocno, że Bóg wybrał ciebie i mnie, dlatego że ty podobałeś się Jemu. Ja się Jemu podobałem. A dzisiaj bardzo często musimy poprawkę wziąć na swoje życie. Abyśmy podobali się do końca Jemu. Abyśmy mogli widzieć Jego działanie w swoim życiu. A wtedy będziemy tymi, którzy będą ubłogosławieni. Będziemy tymi, którzy będą oglądać swoje zwycięstwo. Życzę tego nam, drodzy bracia, drogie siostry. Amen.